Jaya Acharyadeva, Jaya Śrīla Prabhupāda. Jest to pierwsza płyta, 77. ścieżka.
The following is a class
Jest to
on the
wykład
introduction to the
z wprowadzenia do Bhagavad Gita,
as it is,
takiej, jaką ona
given
jest,
by his
dana
divine
przez Jego
grace,
boską
A.C.
miłość, A.C.
Bhaktivedanta
Swami Prabhupada,
recorded on November 23rd,
nagrana 27 listopada 1968 roku w Los Angeles. Wielbiciel, nie mogłem znaleźć sposobu, aby zlikwidować mój smutek, który wysusza moje zmysły. Nie będę miał możliwości zrobienia tego, nawet jeśli bym zdobył królestwo, nie mające sobie równego na ziemi, z mocą podobną mocy półbogów w niebiosach. Sanjaya powiedział, powiedziawszy w ten sposób, Arjuna, pogromca wroga, powiedział Krishna: Govindo, nie będę walczył, i usiadł spokojny. O potomku Bharaty, w tym czasie Krishna, śmiejąc się pośrodku obu armii, wypowiedział następujące słowa do zasmuconego Arjuny. Błogosławiony Pan, powiedział, kiedy my jesteśmy bardzo poważni, w niebezpiecznej sytuacji, tak jakbyśmy już mieli zginąć, ale Krishna się śmieje. Widzicie? Czasami myślimy, to jest nazywane iluzją. Ten sam przykład. Tak jak osoba śni, we śnie płacze: o, jest tygrys, zaraz mnie zje. A osoba przebudzona się śmieje: gdzie jest tygrys? Gdzie jest tygrys? Ta osoba płacze: tygrys, tygrys, tygrys. Podobnie, kiedy jesteśmy zbyt mocno zakłopotani, tak jak politycy, oni są czasami zakłopotani z powodu politycznej sytuacji i mówią: to jest moja ziemia, mój kraj. A inna grupa mówi: to jest moja ziemia, mój kraj. I oni walczą bardzo mocno. Krishna się śmieje. Co te nonsensy mówią: mój kraj, moja ziemia? To jest moja ziemia. I oni mówią: moja ziemia, i walczą? Naprawdę, ziemia należy do Kryszny. Ale ci ludzie, pod wpływem iluzji, oznajmiają: to jest moja ziemia, to jest mój kraj. Zapominając, jak długo on będzie należał do tego kraju czy tego narodu. To jest nazywane iluzją. Więc taka jest nasza sytuacja. Bez zrozumienia naszej prawdziwej sytuacji jesteśmy zakłopotani tymi światowymi problemami, które są wszystkie fałszywe. Mocha. Mocha oznacza iluzję. To jest iluzja. Każdy jest pod wpływem iluzji. Osoba inteligentna, jeśli może zrozumieć, że ta światowa sytuacja jest jedynie iluzją, wszystkie myśli, które wymyśliłem, oparte na zasadzie ja i moje, to jest wszystko iluzja. Kiedy ktoś jest inteligentny, aby wydostać się z tej iluzji, on podporządkowuje się mistrzowi duchowemu. To będzie ukazane przykładem Arjuny. Kiedy on jest za bardzo zakłopotany, on rozmawiał z Krishną jak przyjaciel, ale zobaczył, że te rozmowy przyjacielskie nie rozwiązują moich problemów. I on wybrał Krishnę, ponieważ znał wartość Krishny. Co najmniej on musiał wiedzieć, on jest jego przyjacielem. Dlatego on wiedział, że Kryszna jest przyjmowany, chociaż on działał jako mój przyjaciel, ale przez wielkie autorytety Kryszna jest przyjmowany za najwyższą osobą Boga. To było znane Arjunie. Dlatego on powiedział, że jestem tak bardzo zakłopotany, że nie mogę nic zrozumieć. Nawet przyjmując, że odniosłem zwycięstwo w tej bitwie, nadal nie będę szczęśliwy. Co tu mówić o zwycięstwie na tej planecie? Jeśli zdobyłbym królestwo wszystkich innych planet, czy jeśli bym został półbogiem na wyższych systemach planetarnych, mimo to, to nieszczęście nie mogłoby być usunięte. Wielbiciel, werset 11, błogosławiony Pan powiedział, mówiąc wielcze uczenie, opłakujesz to, co nie jest warte rozpaczy. Mędrcy nie rozpaczają ani nad żywym, ani nad martwym znaczeniem. Pan od razu zajął pozycję nauczyciela i skarcił swojego studenta, nazywając go bezpośrednio głupcem. Pan powiedział, mówisz jak uczony, ale nie wiesz, co jest uczonością, ale nie wiesz, że ktoś, kto jest uczony, ktoś, kto wie, że to ciało, czym jest ciało i czym jest dusza, nie rozpacza nad żadnym etapem tego ciała, ani żywym czy martwym stanem. Jak objaśnione w późniejszych rozdziałach, to będzie jasne, że wiedza oznacza poznanie materii i ducha i kontrolera obydwóch tych rzeczy. Arjuna argumentował na tych religijnych zasadach. Arjuna argumentował, że religijne zasady powinny być ważniejsze niż polityka i socjologia. Ale nie wiedział, że wiedza o materii, duszy i najwyższym jest dużo ważniejsza niż religijne formuły. I ponieważ brakowało mu tej wiedzy, on nie powinien pozować na wielce uczonego. To nie wyglądało, że on był bardzo uczoną osobą. On konsekwentnie rozpaczał nad czymś, co nie było warte rozpaczy. Ciało rodzi się i ma przeznaczenie, że będzie zniszczone dzisiaj czy jutro. Dlatego ciało nie jest ważne, ale dusza. Ktoś, kto wie o tym, jest prawdziwym uczonym. Dlatego nie ma powodu do rozpaczy w jakiejkolwiek sytuacji materialnego ciała. On mówi, Krishna mówi, że to ciało, czy to martwe, czy żywe, nad tym nie ma co rozpaczać. Martwe ciało. Przykładowo, kiedy ciało jest martwe, nie ma żadnej wartości. Jaki jest pożytek z rozpaczy? Możesz rozpaczać tysiące lat. To nie przywrócisz jemu życia. Więc nie ma powodu do rozpaczy nad martwym ciałem. A co do duszy, ona jest wieczna. Nawet jeśli zdaje się być martwa, czy z chwilą śmierci tego ciała, ona nie ginie, nie umiera. Dlaczego ktoś powinien być przepełniony rozpaczą? O, mój ojciec jest martwy, mój taki i taki krewny jest martwy i płacze. On nie jest martwy. Tą wiedzę ktoś musi mieć. Wtedy on będzie taki spokojny we wszystkich sytuacjach. I on będzie zainteresowany jedynie świadomością Kryszny. Nie ma czegokolwiek, na czym by można rozpaczać. Czy to ciało, czy żywe, czy martwe. Kto będzie pouczany przez Krysznę w tym rozdziale? Dalej? Wielbiciel. Nigdy nie było takiej chwili, w której nie istniałbym ja, ty czy wszyscy ci królowie. Ani w przyszłości żaden z nas nie przestanie istnieć. Znaczenie. W Wedach, w Kata Upanishad, jak również Shveta Shvatara Upanishad jest powiedziane, że Prabhupada poprawia wymówienia Shveta Shvatara. Jest wiele Upanishadów, są nazywane Wedami. Upanishady są taką podstawą Ved. Te w rozdziale, tam jest taka główna linia. Podobnie te Upanishady są takim główną rzeczą w Wedach. 108 Upanishadów. Główne. Spośród tego 9 Upanishadów są bardzo ważne. Spośród tych 9 Upanishadów Shveta Shvatara Upanishad, Taittiriya Upanishad, Aitareya Upanishad, Isho Upanishad, Manduka Upanishad, Mandukya Upanishad, Katho Upanishad. Te Upanishady są bardzo ważne. I kiedykolwiek jest jakiś argument na jakim, odnośnie jakiegoś punktu, ktoś musi dać odniesienie z tych Upanishadów. Jeśli ktoś może dać odniesienie z Upanishadów, wtedy jego argument jest bardzo mocny. Shabda Praman. Praman oznacza dowód. Dowód. Jeśli chcesz odnieść zwycięstwo w swojej sprawie, tak jak ty, musisz dać bardzo wspaniały dowód w sądzie. Podobnie, zgodnie z kulturą wedyjską, dowodem jest Praman. Praman znaczy dowód. Shabda Praman. Istnieje trzy rodzaje dowodów przyjmowanych przez uczonych w kulturze wedyjskiej. Jednym dowodem jest pratyaksza. Pratyaksza oznacza bezpośrednią percepcję. Tak widzę ciebie, ty widzisz mnie. Jestem obecny, ty jesteś obecny. To jest bezpośrednia percepcja. I istnieje inny dowód, który jest nazywany Anumana. Przykładowo, w tym pokoju ja przyszedłem teraz, ale nie wiem, czy jakakolwiek osoba tam jest, czy nie. Ale dochodzi jakiś dźwięk. Mogę wyobrazić sobie, o, tam ktoś jest. To jest nazywane Anuman. W logice to nazywa się hipotezami. To jest również dowodem. Jeśli przez moje bona fide sugestie mogę podać dowód, to jest również przyjmowane. Bezpośredni dowód? Jak to się nazywa? Hipotezy? Czy dowód sugestii? Ale silny dowód to Shabda Brahman. Shabda Brahman. To znaczy Wedy. Jeśli ktoś może podać dowód z cytatów Wed, wtedy to będzie do przyjęcia. Nikt nie może odrzucić dowodu wedyjskiego. Taki jest system. Jak tak jest? Chaitanya Mahaprabhu podał bardzo wspaniały przykład. To jest w Wedach. Tak jak my trzymamy konchę w pokoju bus. Koncha jest uważana za bardzo czystą, transcendentalną. Inaczej, jak możemy trzymać przed bóstwem i wy tak dmiecie w tą konchę, ofiarowujecie wodę w konsze jak ty możesz to ofiarować? Ale czym jest ta kocha? Kocha jest kością zwierzęcia. Nie jest niczym innym, ale kością zwierzęcia. Ale instrukcja wedyjska jest taka, że jeśli dotkniesz kości zwierzęcej, musisz wykąpać się natychmiast, aby zostać oczyszczonym. Ktoś może powiedzieć, o, to jest sprzeczne. W jednym miejscu jest powiedziane, że jeśli dotkniesz kości zwierzęcej, wtedy będziesz musiał oczyścić siebie, kąpiąc się natychmiast. A tutaj kością zwierzęcia i to jest w pokoju bóstw. To jest sprzeczne. Czy tak nie jest? Jeśli kość zwierzęcia jest nieczysta, jak ty możesz umieścić ją w pokoju bóstw? A jeśli kość zwierzęcia jest czysta, wtedy jakie jest znaczenie stawania się nieczystym i kąpania się? Znajdziesz podobne sprzeczności w instrukcjach wedyjskich. Ale ponieważ to jest powiedziane przez Wedy, że bona fide zwierzę jest nieczyste, ty musisz przyjąć. Ale ta kość zwierzęca, koncha, jest czysta. Te czasami nasi studenci są zakłopotani, kiedy mówimy, że cebula nie powinna być przyjmowana, ale cebula jest warzywem. Shabda Praman znaczy, dowód wedyjski powinien być przyjmowany w taki sposób, że nie ma żadnego argumentu. Istnieje znaczenie, tam nie ma sprzeczności. Tam jest znaczenie. Tak wiele razy mówiłem wam o krowiem łajnu. Krowie łajno, zgodnie z instrukcją wedyjską, jest czyste. W Indiach naprawdę jest używany jako środek antyseptyczny. Szczególnie w wioskach. Jest wielka ilość krowiego łajna i oni na całym domu to jest rozsmarowane, aby uczynić dom antyseptycznym. I faktycznie po posmarowaniu krowim łajnem w swoim pokoju, kiedy to wyschnie, zauważysz takie odświeżenie. Wszystko jest antyseptyczne. To jest praktyczne doświadczenie. Jeden doktor Ghosh, wielki chemik, on zbadał krowie łajno. Czy dlaczego krowie łajno jest tak bardzo ważne w literaturze wedyjskiej? On zauważył, że krowie łajno zawiera wszelkie antyseptyczne składniki, właściwości. W Ajurwedzie krowie łajno wysuszone i spalone na popiół jest używane jako pasta do zębów. To jest bardzo antyseptyczna pasta do zębów. Podobnie jest tak wiele rzeczy, wiele instrukcji w Wedach, które mogą zdawać się wydawać sprzeczne, ale takimi nie są. One są na doświadczeniu, na transcendentalnym doświadczeniu. Tak jak ojciec mówi swojemu dziecku, że moje drogie dziecko, weź to pożywienie. To jest bardzo wspaniałe. Dziecko bierze, wierzy ojcu, autorytetowi. Dziecko wie, że mój ojciec, ono jest przekonane, że mój ojciec nigdy nie da mi czegokolwiek, co jest trucizną. Dlatego przyjmuję to ślepo, bez żadnego rozumowania, bez żadnego analizowania pożywienia, czy to jest czyste, czy nieczyste. Musicie wierzyć w taki sposób. Idziesz do hotelu, ponieważ jest licencja od rządu. Musisz wierzyć, że kiedy weźmiesz pożywienie, to jest wspaniałe, to jest czyste. Czy to jest antyseptyczne, czy to jest. Ale jak to wiesz? Autorytet. Ponieważ ten hotel jest autoryzowany przez rząd, to ma swoją licencję, dlatego wierzysz w to. Podobnie Shabda Praman znacza, wkrótce jak jest dowód w literaturze wedyjskiej, to jest to, musisz to przyjąć, to wszystko. Wtedy twoja wiedza jest doskonała, ponieważ przyjmujesz rzeczy z doskonałego źródła. Podobnie Krishna. Krishna jest przyjmowany za najwyższą osobę Boga. Cokolwiek on mówi, jest to właściwe. Przyjęcie. Arjuna powiedział ostatecznie: mój drogi Krishna, cokolwiek mówisz, ja to przyjmuję. Taka powinna być nasza zasada. Dlaczego mielibyśmy się martwić poszukiwaniem, kiedy dowód istnieje od autorytetu? Aby uratować czas, aby uniknąć kłopotów, ktoś musi przyjąć autorytet, prawdziwy autorytet. To jest proces wedyjski. Dlatego Wedy mówią, aby nauczyć się tej transcendentalnej nauki, ktoś musi przyjąć guru. Z pewnością, koniecznie, ktoś musi. Inaczej nie ma możliwości. Dlatego Krishna jest przyjmowany tutaj jako mistrz duchowy Arjuny. I jako mistrz duchowy, czy ojciec, czy nauczyciel ma prawo karcić swojego syna czy ucznia. Syn nigdy nie jest niezadowolony, kiedy ojciec karci go. Taka jest wszędzie etykieta. Nawet jeśli ojciec czasami używa przemocy, dziecko czy syn toleruje to. Typowym przykładem jest Prahlad Maharaja, niewinne dziecko, dziecko świadome Kryszny. Ale ojciec je torturował. On nigdy nie mówił cokolwiek, w porządku. Podobnie jak Kryszna, po przyjęciu pozycji mistrza duchowego, uznał Arjunę za wielkiego głupca, tak jak Chaitanya Mahaprabhu. Również powiedział, mój mistrz duchowy zauważył, że jestem wielkim głupcem. Czy Chaitanya Mahaprabhu był głupcem? Czy to może być możliwe, że ktoś może zostać mistrzem duchowym Chaitanya Mahaprabhu? Obydwie rzeczy są niemożliwe. Chaitanya Mahaprabhu, nawet nie przyjmując jego za inkarnację Kryszny, jeśli jedynie przyjmiesz go za zwykłego uczonego, tam nie ma żadnego porównania co do jego uczoności. Ale on powiedział, mój mistrz duchowy zobaczył, że jestem wielkim głupcem. Co to oznacza? Że osoba, nawet w mojej pozycji, zawsze pozostaje głupcem przed swoim mistrzem duchowym. To jest dobre dla niego. Nikt nie powinien fałszywie ogłaszać, że co ty wiesz? Ja wiem lepiej od ciebie. Taka sytuacja nie jest, to jest odrzucone. A innym punktem jest to, z punktu widzenia ucznia, dlaczego on powinien pozostawać zawsze głupcem przed osobą? Dopóki on naprawdę nie jest autoryzowany, faktycznie tak wielki, że on może nauczyć mnie jako głupca. Ktoś powinien wybrać mistrza duchowego w ten sposób, i jak tylko mistrz duchowy jest wybrany, ktoś powinien pozostać zawsze głupcem. Chociaż on może nie być głupcem, ale lepsza pozycja jest taka. Arjuna, zamiast pozostawać na tym samym poziomie jak przyjaciel i przyjaciel, dobrowolnie przyjął pozostanie głupcem przed Krysztą. I Kryszna przyjął, że ty jesteś głupcem. Mówisz jak wielce uczony, ale jesteś głupcem, ponieważ rozpaczasz nad rzeczami, nad którymi uczeni nie rozpaczają. To znaczy rozpacz głupca, że ty jesteś głupcem. Dlatego jesteś głupcem. To jest takie koło zamknięte. Jak to się nazywa w logice? Parenthesis? Czy coś takiego? Tak. Jeśli powiem, że wyglądasz jak osoba, która ukradła mój zegarek. To znaczy, wyglądasz jak złodziej. Podobnie Krishna w taki okrężny sposób mówi: mój drogi Arjuna, mówisz jak niezwykle uczony, ale rozpaczasz nad rzeczami, nad którymi uczeni nie rozpaczają. Czytaj dalej, wielbiciel. Świata Śwatara Upanishad jest powiedziane, że najwyższa osoba Boga jest utrzymującym niezliczoną ilość żywych istot w terminach ich różnych sytuacji, zgodnie z indywidualną pracą i reakcją na tą pracę. Ta najwyższa osoba Boga jest również przez swoje plenarne części, żyje w sercach każdej żywej istoty. Jedynie święte osoby, które mogą widzieć wewnątrz i na zewnątrz tą samą najwyższą osobę Boga, mogą naprawdę osiągnąć doskonały spokój wieczny. Ta sama wedyjska prawda tutaj wskazana jest podana Arjunie. I odnośnie tego, w związku z tym, do wszystkich osób w świecie, które pozują osobiście, że są bardzo uczone, ale faktycznie mają bardzo ubogi zasób wiedzy. Pan wyraźnie mówi, że on osobiście, Arjuna i wszyscy królowie, którzy zgromadzili się na polu bitewnym, są wiecznie indywidualnymi istotami i że Pan jest wiecznie utrzymującym indywidualne żywe istoty. Jaki jest oryginalny werset? Czytaj go. Nigdy nie było takiej chwili, w której nie istniałbym ja, ty czy wszyscy ci inni królowie. Nigdy. Nigdy nie było takiej chwili, kiedy ja bym nie istniał, ani ty, ani ci ludzie. Teraz on analitycznie mówi. Ja, ty i pierwsza osoba, druga osoba i trzecia osoba. To jest kompletne. Ja, ty i inni. Krishna mówi, nigdy nie było takiej chwili, kiedy ja, ty i wszystkie te osoby, które zgromadziły się na tym polu bitewnym, nie istniałyby. To znaczy, że w przeszłości ja, ty i wszyscy z nich, oni indywidualnie istnieli. Indywidualnie. Teoria Mayavadi jest taka, że ostatecznie duch jest bezosobowy. Wtedy jak Krishna może powiedzieć, że nigdy nie było takiej chwili, w której ja, ty i wszyscy ci, te osoby nie istniałyby? To znaczy, ja istniałem jako indywidualność, ty istniałeś jako indywidualność i wszystkie te osoby, które są przed nami, one istniały jako indywidualności. Nigdy nie było takiej chwili. Teraz jaka jest twoja odpowiedź? Dinandayala. Krishna nigdy nie mówi, że my tak zmieszamy się. My wszyscy jesteśmy indywidualnościami. Krishna nie mówi, że Krishna mówi, że nigdy my nie byliśmy tacy wymieszani tak razem. I on mówi, nigdy nie przestaniemy, Nigdy nie będzie takiej chwili, kiedy nie będziemy istnieć. To znaczy w przeszłości istnieliśmy jako indywidualności. Obecnie nie ma wątpliwości, że my istniejemy jako indywidualności i w przeszłości również będziemy kontynuować pozostanie indywidualnościami. Wtedy, kiedy bezosobowa koncepcja pojawia się, gdzie tam się pojawia ta koncepcja? Przeszłości, teraźniejszości, przyszłości. Są trzy czasy. We wszystkich czasach jesteśmy indywidualnościami. Wtedy, kiedy Bóg staje się bezosobowy, czy ja staję się bezosobowy, czy ty stajesz się bezosobowy, gdzie jest ta możliwość? Krishna wyraźnie mówi, nie było chwili, kiedy ja, ty i wszyscy ci indywidualni królowie czy żołnierze. To nie jest tak, że my nie istnieliśmy w przeszłości. W przeszłości my istnieliśmy jako indywidua i obecnie tam nie ma wątpliwości. My istniejemy jako indywidualności. Ty jesteś moim uczniem, ja jestem twoim mistrzem duchowym, ale ty masz swoją indywidualność, ja mam swoją indywidualność. Jeśli nie zgadza się ze mną, możesz odejść. To jest twoja indywidualność. Więc jeśli nie lubisz Kryszny, nie możesz zostać w świadomości Kryszny, to jest twoja indywidualność. Ta indywidualność będzie kontynuowana. Podobnie Kryszna. Jeśli on nie lubi ciebie, on może tak jakby odrzucić twoją świadomość Kryszny. Nie, że ponieważ ty przestrzegasz wszystkich reguł i zasad, Kryszna jest zobowiązany przyjąć ciebie. Nie. Jeśli on myśli, że on jest nonsensem, ja nie mogę przyjąć go. On odrzuci ciebie. Dlatego on ma indywidualność. Ty masz indywidualność, każdy ma indywidualność. Gdzie jest kwestia impersonalizmu, że się pojawia impersonalizm? Tam nie ma takiej możliwości. A jeśli nie wierzysz Krysznie, nie wierzysz Wedom, pomijając cokolwiek innego, Kryszna jest przyjmowany za najwyższy autorytet, osobę Boga. Wtedy, jeśli nie wierzymy Jemu, wtedy gdzie jest możliwość awansowania w wiedzy? Nie ma możliwości takiej. Tam nie ma kwestii indywidualności. To jest stwierdzenie autorytetu. Teraz, pomijając stwierdzenie autorytetu, ty musisz zastosować swój rozsądek i argumenty. Czy możesz powiedzieć, że gdziekolwiek tam jest zgoda pomiędzy dwoma grupami? Nie. Studiuj to. W państwie, w rodzinie, w społeczności, w narodzie nie ma żadnej zgody. Nawet w zgromadzeniu, nawet w twoim kraju, przykładowo w Senacie, każdy ma interes krajowy, ale on myśli w swój indywidualny sposób. Ktoś myśli, że dobro mojego kraju będzie w tej linii. Inaczej, dlaczego tam jest współzawodnictwo podczas wyborów prezydenckich? Każdy mówi, że Ameryka potrzebuje Nixona. A inna osoba, on również mówi, Ameryka potrzebuje mnie. Ale dlaczego dwóch? Jeśli Ameryka, ty i ty jesteś obydwoje? Nie. Tam jest indywidualność. Opinia pana Nixona jest czymś innym. Opinia innego kandydata jest czymś innym. Na zgromadzeniu, w Senacie, w Kongresie, w Narodach Zjednoczonych, każdy walczy ze swoim punktem widzenia indywidualnym. Inaczej, dlaczego jest tak wiele flag w świecie? Nie możesz powiedzieć, gdziekolwiek impersonalizm, osobowość dominuje wszędzie. Wszędzie osobowość, indywidualność dominuje. Więc musimy to przyjąć. Musimy zastosować nasz rozum, argumenty i przyjąć autorytet. Wtedy kwestia jest rozwiązana. Inaczej to jest najbardziej trudne. Wielbiciel, najwyższa osoba Boga, jest najwyższą indywidualną osobą i Arjuna, wieczny towarzysz Pana i wszyscy królowie zgromadzeni są indywidualnymi, wiecznymi osobami. To nie jest tak, że oni nie istnieli jako indywidua w przeszłości. To nie jest tak, że oni nie pozostaną wiecznie osobami. Ich indywidualność istniała w przeszłości i ich indywidualność będzie kontynuowana w przyszłości bez żadnej przerwy. Dlatego tam nie ma powodu do rozpaczy nad kimkolwiek z tych indywidualnych żywych istot, Mayavadi czy teoria Mayavadi czy impersonalistów, że po wyzwoleniu indywidualna dusza oddziela się z powodu, jest oddzielona z powodu Maji czy iluzji, pogrąży się, że po wyzwoleniu indywidualna dusza oddzielona z powodu Maji czy iluzji pogrąży się w bezosobowym Brahmanie bez indywidualnej egzystencji. Teraz Mayavadi mówią, że ta indywidualność jest Maja. Ich koncepcja jest, że duch, cały duch jest jakimś tam skrawkiem. Ich teoria jest
Ghatakas Pataka. Ghatakas Pataka means just like sky.
Tak niebo. Niebo jest taką ekspansją, bezosobową ekspansją. Więc w naczyniu na wodę, kiedy to jest zamknięte, teraz w tym naczyniu, tam również jest niebo, małe niebo. Teraz jak tylko to naczynie zostanie zbite, te zewnętrzne, większe niebo i małe niebo w tym naczyniu zmiesza się. To jest teoria Mayavada. Ale tej analogii nie może, ta analogia nie może być zastosowana. Analogia znaczy podobne punkty. Takie jest prawo analogii. Niebo nie może być porównane. Małe niebo w tym naczyniu nie może być porównane z żywą istotą. To jest materialne. Materia. Niebo jest materią, a indywidualna żywa istota jest duchem. Jak możesz mówić, jak mała mrówka, to jest dusza. Ona posiada swoją indywidualność. Ale wielki, martwy kamień, górę, wzgórze czy góra, nie ma indywidualności. Materia nie ma indywidualności. Duch ma indywidualność. Jeśli punkty podobne są odmienne, wtedy tam nie ma analogii. To jest prawo analogii. Więc nie możesz robić analogii z materią i duchem. Dlatego ta analogia jest nie na miejscu. Wtedy innym dowodem jest w Bhagavad Gita. Krishna mówi, że te dusze indywidualne, one są moimi integralnymi cząstkami. I one są wieczne. To znaczy wiecznie oni są integralnymi cząstkami. Wtedy kiedy? Jak ta teoria Mayavada może być utrzymywana, że z powodu Mai, będąc zakrytymi przez Mayę, one są teraz, pojawiają się indywidualnościami oddzielonymi, ale kiedy okrycie Mai będzie zabrane, wtedy one zmieszają się, tak jak małe niebo w naczyniu i wielkie niebo poza naczyniem zmiesza się. Ta analogia jest błędna z logicznego punktu widzenia, jak również z punktu widzenia autentyczności wedyjskiej. To są wieczne, fragmentaryczne cząstki. Tam jest wiele innych dowodów z Bhagavad Gita. Bhagavad Gita mówi, że duch nie może być fragmentaryczny. Jeśli ty mówisz, że przez zakrycie Mai dusza staje się fragmentem, to nie jest możliwe. Ona nie może być pocięta. Tak jak jeśli porwiesz kawałek papieru na małe fragmenty, to jest możliwe, ponieważ to jest materia. Ale duchowo to nie jest możliwe. Duchowo, wiecznie, fragmenty są fragmentami. Najwyższy jest najwyższym. Krishna jest najwyższym, a my jesteśmy fragmentarycznymi cząsteczkami. My jesteśmy fragmentami wiecznie. Te rzeczy są objaśnione w Bhagavad Gita w różnych miejscach, bardzo wspaniale. Ja proszę was wszystkich, weźcie jedną kopię tej Bhagavad Gita, każdy jeden z was, i czytajcie ją tak dokładnie. I tam będzie egzamin we wrześniu. Oczywiście, to jest dobrowolne. Ale proszę was, przygotujcie się na egzamin w następnym wrześniu. A ktoś, kto zda egzamin, otrzyma tytuł Bhakti Shastri. Czy to rozdałeś już? Tak? Wielbiciel, dalej. Ani nie można utrzymać tej teorii, że my jedynie myślimy o indywidualności w uwarunkowanym stanie. Krishna jasno mówi, że w przyszłości również indywidualność Pana i innych kajakuje. Krishna nigdy nie mówi, że po wyzwoleniu te indywidualne dusze zmieszają się z najwyższą duszą. Krishna nigdy nie mówi tego w Bhagavad Gita. Krishna wyraźnie mówi, że w przyszłości również indywidualność Pana i innych, jak to jest potwierdzone w Upaniszadach, będzie kontynuowana wiecznie. To stwierdzenie Krishna jest autorytatywne. Tak, Upaniszady mówią. Teraz Nitya znaczy wieczny. I Najwyższy Pan jest Najwyższym Wiecznym. A my, indywidualne dusze, my również jesteśmy wieloma wiecznymi. On jest przywódcą wiecznych. Jak on jest przywódcą? Że ten jeden, pojedynczy, wieczny, ta osoba, on dostarcza wszelkie potrzeby innym wiecznym. Te rzeczy są wyraźnie powiedziane w Wedach. I naprawdę my tego doświadczamy. Tak w teologii chrześcijańskiej indywidualność idzie do kościoła i modli się do Boga. Boże, daj nam nasz codzienny chleb. Dlaczego on prosi Boga? Oczywiście ci ateiści teraz nauczają ich, gdzie jest chleb? Ty idziesz do kościoła. Chodź do nas. My damy tobie chleb. Ta myśl wedyjska jest również tam. Wedy mówią, że ten jeden najwyższy wieczny, on dostarcza, on utrzymuje wszystkie inne indywidualne wieczne istoty. I Biblia również wskazuje, że idź, poproś o swój chleb Boga. Dopóki Bóg nie jest utrzymującym i dostarczającym, dlaczego ta instrukcja tam jest? Dlatego On jest przywódcą, On jest utrzymującym. I Wedy wyraźnie mówią, to jest taka sytuacja, on jest najwyższym. I wiedząc to, ktoś może zostać spokojnym. Taka jest instrukcja wedyjska. Dalej. Wielbiciel. To stwierdzenie Kryszny jest autorytetywne, ponieważ Kryszna nie może podlegać iluzji, jeżeli indywidualność. Tak. Jeśli filozof Mayavadi mówi, że to stwierdzenie Kryszny jest w Maji, że on mówi, że każdy był indywidualny w przeszłości. Nie. W przeszłości każdy był kawałkiem homogeniczny. Ale pod wpływem Maji my staliśmy się indywidualni. Jeśli Mayavadi mówią coś takiego, wtedy Kryszna staje się jednym z uwarunkowanych dusz. On traci swój autorytet, ponieważ dusza uwarunkowana nie może dać Tobie prawdy. Jestem duszą uwarunkowaną. Nie mogę powiedzieć coś, co jest absolutne. Kryszna jest przyjmowany za absolut. Jeśli teoria Mayavadi jest do przyjęcia, wtedy teoria Kryszny musi być odrzucona. Jeśli Kryszna jest odrzucony, wtedy tam nie ma potrzeby czytania książki Kryszny, Bhagavad Gita. To jest bezużyteczne, strata czasu. Jeśli on jest uwarunkowaną duszą jak my, ponieważ my nie możemy przyjąć żadnej instrukcji od uwarunkowanej duszy. Mistrz duchowy, nawet jeśli że przyjmiesz, że on jest uwarunkowaną duszą, ale on nie mówi o czymkolwiek ze swojej własnej strony. On mówi ze strony Kryszny. Dopóki zasada wedyjska jest taka, że dopóki ktoś nie jest wyzwolony od materialnych warunków, on nie może dać nam jakiejkolwiek doskonałej wiedzy. Dusza uwarunkowana, jakkolwiek może być akademicznie zaawansowana, wykształcona, nie może dać nam żadnej doskonałej wiedzy. Jedynie ktoś, kto jest ponad sytuacją tych materialnych praw, on może dać nam doskonałą wiedzę. Podobnie Shankaracharya. On również jest impersonalistą, ale on przyjmuje Krysznę za najwyższy autorytet. Kryszna jest tym najwyższą osobą Boga. Współcześni filozofowie Mayavadi, oni nie ujawniają tego stwierdzenia Shankaracharya. Oszukują ludzi. Ale stwierdzenie Shankaracharya tam jest. My możemy dać dowód. On przyjmuje Krysznę jako najwyższy autorytet. On napisał tak wiele wspaniałych poematów wychwalających czy czczących Krysznę. I w ostatniej chwili on mówi: wydrańscy głupcy, polegacie na gramatyce, aby zrozumieć. To wszystko nonsens. Po prostu jedynie czci Govinda. On mówi trzy razy. Jedynie czci Govinda. Tej Chaitanya Mahaprabhu mówi trzy razy. Trzy razy znaczy, aby wskazać na takie szczególne znaczenie. Tak jak czasami mówimy, zrób to, zrób to, zrób to. To znaczy, że nie można tego odrzucić. Skończ wszelki ten nacisk na to. Wkrótce jak coś jest powiedziane trzy razy, to znaczy ostateczne. Shankaracharya mówi: ja wiele razy objaśniałem, mudha znaczy trań, osioł. Polegasz na swoim gramatycznym zrozumieniu. Dukris znaczy te gramatyczne reguły. Ty zależysz od tych werbalnych słów i interpretowaniu znaczeń w inny sposób. Wszystko to jest nonsens. Twoja gramatyczna żonglerka słowna nie uratuje ciebie w chwili śmierci. Ty draniu, po prostu czcij Govindę, Govindę, Govindę. Taka jest również instrukcja Sankaracharyi. Ponieważ on był wielbicielem, był wielkim wielbicielem. Ale on założył taki płaszczyk ateisty, ponieważ on musiał mieć do czynienia z ateistami. Dopóki by nie udawał tego ateisty, a zwolennicy ateistyczni nie słuchaliby go. Dlatego on prezentował filozofię Mayavadi w tym czasie. Filozofia Mayavadi nie może być przyjęta wiecznie. Wieczną filozofią jest Bhagavad Gita. Taki jest werdykt. Czytaj, wielbiciel. Jeśli indywidualność nie jest prawdą, wtedy Krishna nie kładłby taki wielki nacisk na to, że nawet w przyszłości. Tak, on mówi, że nie było takiej chwili, kiedy my nie bylibyśmy indywidualni. Nie będzie takiej chwili w przyszłości, kiedy nie pozostaniemy indywidualni. A obecnie my jesteśmy wszyscy indywidualnościami. Więc gdzie jest możliwość zatracenia indywidualności? Zostania bezosobowym? Nie. Nie istnieje taka możliwość. Ten voidis, impersonalis, to są sztuczne sposoby zanegowania takiej różnorodności tej materialnej egzystencji. To jest jedynie negatywna strona. To nie jest pozytywna strona. Pozytywną stroną jest to, jak Krishna mówi, po porzuceniu tego materialnego tabernakulu, ktoś przychodzi do mnie. Tak jak po opuszczeniu tego pokoju, ty musisz wejść do innego pokoju. Nie możesz mówić, że po opuszczeniu tego pokoju będę żył w niebie. Podobnie, po opuszczeniu tego ciała, jeśli pójdziesz do Kryszny w duchowym królestwie, twoja indywidualność tam będzie istnieć, ale ty będziesz miał duchowe ciało. Kiedy jest duchowe ciało, tam nie ma zakłopotań. Twoje ciało jest odmienne od ciał istot wodnych. Istoty wodne, one nie mają kłopotu żyjąc w wodzie, ponieważ ich ciało jest tak zbudowane. One mogą żyć tam spokojnie. Ty nie możesz żyć. Podobnie ryby, jeśli wyciągniesz je z wody, one nie mogą żyć. Podobnie, ponieważ jesteś duszą, nie możesz żyć spokojnie w tym świecie materialnym. To jest coś obcego. Ale wkrótce, jak wejdziesz do świata duchowego, twoje życie jest wieczne, pełne szczęścia i pełne wiedzy. Prawdziwy spokój. Krishna mówi, po opuszczeniu tego ciała, ktoś nie przychodzi do tego nieszczęsnego materialnego świata. On przychodzi do mnie. Do mnie znaczy do Jego Królestwa, Jego parafernalii, Jego towarzyszy, wszystko. Jeśli jakaś bogata osoba czy jakiś król mówi, w porządku, chodź do mnie, to nie znaczy, że on jest bezosobowy. Jeśli król mówi, chodź, to znaczy, że on ma swój pałac, on ma swojego sekretarza, on ma wspaniały apartament, wszystko tam jest. Jak on może być bezosobowy? Ale on jedynie mówi, przychodzi do mnie. To mi znaczy wszystko. To do mnie, to nie znaczy bezosobowy. I my otrzymujemy informację z Brahma Samhity. On nie jest bezosobowy. On pasie krowy. Towarzyszy jemu setki i tysiące bogiń szczęścia, jego przyjaciół, jego parafernali, jego królestwo, jego dom, wszystko tam jest. Tam nie ma kwestii impersonalizmu, tak? Wielbiciel. Mayavadi może argumentować, że indywidualność wypowiedziana przez Krysznę nie jest duchowa, ale materialna. Nawet przyjmując ten argument, że indywidualność jest materialna, jak ktoś może rozróżniać między indywidualnością Kryszny a naszą? Oni również myślą o Krysznie, dlatego że myślą, że on jest materialny. To jest również potępione przez Krysznę. Znajdziecie to. Ponieważ pojawiłem się, tak jak ludzka istota, ci dranie oczerniają mnie, że również jestem jednym z nich. Mudha. Mudha znaczy drań. Tak jak dr Radhakrishnan mówi, to nie jest do Kryszny. Krishna. To jest do duszy w Krysznie. To znaczy, on utożsamia Krysznę jako jednego z nas. Jego ciało i jego dusza jest odmienne. Ale Kryszna taki nie jest. Kryszna powiedział: ja pojawiam się w mojej własnej, oryginalnej postaci. Ja nie zmieniam tego. My zmieniamy. Indywidualna dusza. On jest prowadzony wpływem prakriti, natury. Ale Kryszna nie jest pod wpływem natury. On przychodzi z powodu swojego własnej mocy, tak jak on jest. Taka jest różnica. Dlatego on nie zmienia ciała. Kiedy ja przybywam, ja zmieniam ciała. Tym razem ja mogę mieć to ciało, następnym razem mogę mieć inne ciało. To jest materialne. I dlatego ja zapominam. Tak jak Krishna mówił w 4 rozdziale, że wiele razy ty i ja przybywaliśmy, ty zapomniałeś. Ponieważ my zmieniamy nasze materialne ciało, dlatego zapominamy. Te rzeczy wszystkie będą objaśnione. Czytaj dalej. Krishna zapewnił o swojej indywidualności w przeszłości i potwierdza, że jego indywidualność będzie również istniała w przyszłości. On potwierdził swoją indywidualność na wiele sposobów i bezosobowy Brahman było powiedziane, że jest podległy jemu. Krishna Krishna utrzymuje cały czas duchową indywidualność i jeśli on jest przyjmowany za zwykłą duszę uwarunkowaną z indywidualną świadomością, wtedy jego Bhagavad Gita nie ma wartości jako pismo autorytatywne. Zwykła osoba ze wszystkimi defektami ludzkiej słabości nie ma możliwości nauczać tego, co jest warte słuchania. Bhagavad Gita jest ponad taką literaturą. Żadna zwykła książka nie może porównać się z Bhagavad Gita. Kiedy ktoś przyjmuje Krysznę za zwykłą osobę, Bhagavad Gita traci całą ważność. Mayavadi argumentują, że pluralność wymieniona w tym wersecie jest konwencjonalna i że pluralność ta odnosi się do ciała. Ale poprzednio do tego wersetu taka cielesna koncepcja już była potępiona. Po potępieniu cielesnej koncepcji żywych istot, Jak to by było możliwe dla Kryszny umieścić konwencjonalną propozycję znowu odnośnie tego ciała? Dlatego pluralność, wielość jest na duchowych podstawach, jak to jest potwierdzone przez wielkich nauczycieli jak Sri Ramanuja. To jest wyraźnie wymienione w wielu miejscach w Bhagavad Gita, że ta duchowa pluralność jest rozumiana przez tych, którzy są wielbicielami Pana. Osoby zazdrosne o Krysznę jako najwyższą osobę Boga nie mają bona fide wstępu do tego wielkiej literatury. Podejście niewielbicieli do nauk Bhagavad Gita jest czasami jak lizanie słoika z miodem. Ktoś nie może smakować miodu, dopóki nie otworzy słoika z miodem. Podobnie mistycyzm Bhagavad Gita może być zrozumiany jedynie przez wielbicieli. Nikt inny nie może smakować tego, jak to jest stwierdzone w 4 rozdziale książki. Ani Gita nie może być dotknięta przez osoby, które są zazdrosne o egzystencję Pana. Dlatego objaśnienie Mayavadi o Gicie jest najbardziej taką źle prowadzącą prezentacją całej prawdy. Pan Chaitanya zakazał nam czytać komentarzy stworzonych przez Mayavadi. Tak, Pan Chaitanya wyraźnie powiedział. Ktoś spotka katastrofę, jeśli będzie słuchał filozofa Mayavadi, aby zrozumieć literaturę wedyjską. To jest jego instrukcja. Sarvanasha znaczy katastrofa. To jest naprawdę katastrofa. Komentarz Mayavadi. Oni jedynie próbują, że indywidualność, nieznaczna indywidualna iskra duchowa, że Ty jesteś najwyższym. On jest tak jak doktor żaba. Widzicie? Dumny, kiedy? A w jednej chwili będzie połknięty. Dlatego to jest katastrofa. To jest katastrofa. To wszystko skończone. Czy tak nie jest? Wielbiciel. Dlatego objaśnienie Mayavadi, Gity, jest najbardziej źle prowadzącą prezentacją całej prawdy. Pan Chaitanya zakazał nam czytać komentarze stworzone przez Mayavadi i ostrzegł, że ktoś, kto przyjmuje zrozumienie filozofii Mayavadi, traci wszelką moc do zrozumienia prawdziwym misterium Gity. Jeśli indywidualność odnosi się do empirycznego wszechświata, wtedy nie istnieje potrzeba nauczania nauk Pana. Pluralność indywidualnych dusz i Pana jest wiecznym faktem. I to jest potwierdzone w Wedach, jak powyżej wymienione. Więc czytajcie bardzo dokładnie Bhagavad Gita. Musicie spotkać tak wiele przeciwnych elementów. Musicie argumentować i przekonać ich. Grupa Sankirtanów wchodzi i składa pokłony. Ta Mala Krishna, wczoraj sprzedaliśmy 125 magazynów i zebraliśmy $20. Dzisiaj Junior Duff, on sprzedał. Wielbiciel, ja czytałem gdzieś w Twoich pismach, że aby zrozumieć poufne czynności Rady i Kryszny, ktoś musi służyć gopi, które są służkami gopi. I ja tak założyłem, że Ty byłeś sługą gopi. Czy to jest właściwe? Jak służyć sługą gopi? Gopi, one nie są duszami uwarunkowanymi. To są wyzwolone dusze. Przede wszystkim ty musisz uwolnić się z tego uwarunkowanego życia. Wtedy kwestia służenia gopi pojawia się. Nie bądź w chwili obecnej bardzo skłonny służyć gopi. Spróbuj wydostać się z swojego uwarunkowanego życia. Wtedy nadejdzie czas, kiedy będziesz miał możliwość służenia gopi. W tym uwarunkowanym stanie my nie możemy służyć czymkolwiek. Krishna spełnia to wszystko. Ale Krishna daje nam możliwości, aby przyjąć służbę w tym Archa Marga. Tak jak my trzymamy bóstwo Kryszny, ofiarowujemy prasada zgodnie z regułami, zasadami. Dlatego musimy uczynić postęp w ten sposób, to intonowanie, słuchanie i czczenie w świątyni, arati, ofiarowanie prasadam, w ten sposób. Tak jak uczynimy postęp, wtedy automatycznie Krishna się objawi tobie i ty zrozumiesz swoją pozycję, jak ty musisz. Gopi znaczy, które są zawsze, stale zaangażowane w służbę dla Pana. Ten wieczny związek będzie objawiony. Więc musimy czekać na to. Natychmiast nie możemy imitować służby gopi. To jest dobra idea, że powinieneś służyć gopi, ale to zajmie czas. Nie natychmiast. Natychmiast musimy przestrzegać reguł i zasad i rutynowej pracy, tak? Vishnujana. Czy dusze wyzwolone również szukają tej świadomości Kryszny? Ci, którzy uwolnili się? Oni stają się doskonali w świadomości Kryszny. Wyzwolone dusze znaczy, my próbujemy być świadomi Kryszny. My naprawdę nie jesteśmy w pełnej świadomości Kryszny. My, tak jak chora osoba, próbuje się wyleczyć. Ktoś, kto jest wyleczony, tam nie ma kwestii jego... Tam nie ma kwestii jego zdrowego życia. Nie ma kwestii, że nie jest zdrowy. My próbujemy być zdrowi w naszej obecnej chwili. My próbujemy być świadomi Kryszny. Ktoś, kto jest wyzwolony, on nie jest niczym innym, ale świadomym Kryszny. Czy to rozumiesz? Świadomość Kryszny jest doskonałością życia. My próbujemy dojść do tej platformy doskonałości przez regulujące zasady. Ale kiedy naprawdę jesteśmy na tej platformie, tam nie ma nic innego, ale świadomość Kryszny. To jest doskonałość życia. To jest nasz prawdziwy, wyzwolony stan. To jest nasza swarupa. Swarup znaczy prawdziwa konstytucjonalna pozycja. I mukti, wyzwolenie, znaczy dojść do tej prawdziwej pozycji. Tak jak zdrowe życie znaczy dojść do normalnego życia z tego chorego stanu. To jest zdrowe życie i normalne życie. Świadomość Kryszny jest naszym normalną świadomością. Ta normalna świadomość jest teraz zanieczyszczona. Otrzymaliśmy tak wiele innej świadomości. Więc jest to próba wydostania się z tego wszystkiego, jak chciałem powiedzieć, z tej skażonej świadomości, dojście do prawdziwego stanu czystej świadomości Kryszny. Jedno pytanie, już więcej nie. W następny dzień. Wielbiciel, w Śrimad Bhagavatam powiedziałeś, ty stwierdzone, że Vyasadeva bał się, kiedy Suta Goswami narodził się, że on opuści dom, ponieważ on już był wyzwoloną duszą. Tak. To jest powiedziane w Śrimad Bhagavatam, że Vyasadeva obawiał się, że Suta Goswami, kiedy narodził się, opuści dom, ponieważ on już był duszą wyzwoloną, Prabhupada, tak. Ale on był zauroczony rozrywkami Kryszny. To jest znak duszy wyzwolonej. Ponieważ zostanie zauroczonym Kryszną, to jest nasz normalny stan. Dlatego on był wyzwolony, dlatego normalnie on został zauroczony rozrywkami Kryszny. To jest jego normalne życie. Ktoś, kto nie jest zauroczony rozrywkami Kryszny, on będzie zauroczony przez rozrywki prezydenta Johnsona. Ktoś musi być zauroczony. Ktoś musi być zauroczony rozrywkami psimi. Czy nie widzisz osoby, jak on służy psu? Pies stoi, wypróżnia się, on również stoi. Widzisz? On jest ludzką istotą i on czeka, aż pies się wysika. Jak bardzo on uczestniczy w rozrywkach psa. Więc jeśli nie jesteś zauroczony rozrywkami Boga, wtedy będziesz zauroczony rozrywkami psa. Będziesz musiał. Nie ma innej alternatywy. Czy to Maja, albo Maja, albo Kryszna. Tutaj nie ma głosu Prabhupada, jeszcze jest tekst. Ateista, agnostyk, oni odrzucają rozrywki Kryszny. Dlatego oni pozostają zauroczeni rozrywkami tego świata materialnego, tak? Madhudvisha, Prabhupada, ja myślę, to jest. Czy pan Chaitanya przyjął saniasę od saniasina Mayavadi? Prabhupada, tak. To jest formalność. To nie jest bardzo ważne, ponieważ saniasini Mayavadi, oni są również saniasinami wedyjskimi. Oni nie są poza tym. Ale ich interpretacja wed jest inna. Ale oni przestrzegają reguł wedyjskich. Dlatego to przyjęcie saniasy jest taką zasadą do przestrzegania w wedyjskich zasadach. Saniasini Mayavadi mogą różnić się w swojej interpretacji, ale oni przestrzegają reguł wedyjskich. To przyjęcie saniasy jest przestrzeganiem reguł wedyjskich. Czy możesz przyjąć saniasę? Ty możesz przyjąć saniasę nawet od Mayavadi, to nie ma znaczenia, ale ty musisz przekroczyć te ograniczenia tych reguł wedyjskich. To jest świadomość Kryszny. To również Chaitanya Mahaprabhu, chociaż on przyjął saniasę, on nie tak przyjął tego tytułu saniasina. Jego guru saniasy był Keshava Bharati. Naturalnie on mógł przyjąć tytuł Bharati, Sri Krishna Bharati, czy coś takiego, ale on pozostał Sri Krishna Chaitanią. Chaitanya jest imieniem Brahmacharina pod tym Bharati saniasinem. Jeden Brahmacharin. Brahmacharini, oni są asystentami czy osobistymi sługami saniasinów. Taki jest system. Chaitanya Mahaprabhu był, z początku on był przyjmowany. To jest system Mayavadi. Ktoś jest przyjmowany przede wszystkim najpierw jako Brahmacharin. Jego imię było Chaitanya. Ale nawet po jego przyjęciu saniasy on nie przyjął tytułu Bharati. To znaczy, naprawdę on nie przyjął saniasy. To była jedynie formalność, ponieważ saniasini Mayavadi myślą, że są Bogiem. Dlatego jak on może przyjąć ten tytuł? On nauczał, że my jesteśmy sługą Boga. Dlatego on nie przyjął tego tytułu. A poza tym, kiedy Chaitanya Mahaprabhu udawał się do Pana zobaczyć Jagannatha Puri, jego kij był złamany przez Nityanandę i to było złamane i wyrzucone. Dlatego on tak zdawało się, że się tak zdało się, że on zezłościł się, że ty złamałeś mój kij, Dandę saniasińską. Dlatego ja nie pójdę z tobą. I tak on miał rozłąkę. Te stwierdzenia są tam w Chaitanya Charitamrita. W tym jednym zrozumieniu Chaitanya Mahaprabhu nie potrzebował przyjmować żadnego guru z saniasy, ale on przyjął formalność, że jeśli ktoś przyjmuje saniasę, ktoś musi przyjąć saniasę od innego saniasina. Taki jest system. Tak jak jeśli chcesz ożenić się, ty musisz wezwać takiego kapłana. To nie znaczy, że ty musisz zgodzić się z osobistą opinią kapłana. Czy rozumiesz to? Tak. On może wypełniać reguły i zasady ceremonii małżeńskiej, ale to nie znaczy, że ktoś musi zgodzić się z opinią kapłana, osobistą opinią. To jest odpowiedź. Ale kiedy ty przyjmiesz mistrza duchowego, na to nie ma pozwolenia. Dopóki nie jesteś w 100% zgodny z opinią mistrza duchowego czy filozofią, tam nie ma potrzeby przyjmowania mistrza duchowego. Tam nie ma potrzeby. Tak, Jayagopala. Jak to jest, że Maya Devi jest taką niewdzięczną, ma sytuację, zadanie? Jak ona osiągnęła swoją pozycję Prabhupada? Ona nie osiągnęła. Ona otrzymała tą pozycję przez od Kryszny, ponieważ tam jest wiele indywidualnych dusz, które będą odrzucać Krysznę, dlatego Maya Devi jest potrzebna, aby ich karać. Devi Hiesha Gunamai Mama Maya Duratyaya, Bhagavad Gita 7.14. Jest bardzo trudne wydostać się spod silnych praw mojej Mai. Maya nie jest niezależna. To tak jak siła policyjna. Jaka jest wartość siły policyjnej, dopóki rząd nie da swojej mocy? Co to znaczy? Przykładowo pan John, on przychodzi jako policjant. On jest panem Johnem. Jaką moc on posiada? Ale ponieważ rząd dał jemu moc, on może ciebie zaaresztować. Podobnie Maya nie ma mocy. Krishna dał jej moc, aby ciebie karała. Aby karała te indywidualne dusze, które odrzucają autorytet Kryszny. One powinny być karane. To jest niewdzięczne zadanie Mai, ale Maya jest posłuszną służką Kryszny. Mam Maya. On mówi, moja Maya. Maya nie jest zdegradowana. Maya jest pełnej wiary służką Kryszny. Ona jest pełnej wiary, z pełną wiarą służy. To jest stwierdzone w Brahma Samhicie. Powinieneś to czytać. Tak wiele wspaniałych książek macie. Co Maya robi? To jest stwierdzone w Brahma Samhicie. Strishti Stiti Pralaya Sadhana Shaktir Eka Chayeva Yasya Bhuvanani Vibharti Durga. Brahma Samhita 5.44. Durga jest Mają. Teraz, jaka jest pozycja Mai? Maya jest tak silna, że Strishti Stiti Pralaya. Ona może spełnić stworzenie, utrzymanie i zniszczenie tego całego wszechświata. Ona jest tak potężna. Materialna natura jest tak potężna. Srishti Stiti Pralaya Sadhan Ashaktir Eka. Sama ona może zrobić to tak dobrze jak Krishna, czy najwyższy osoba Boga. Srishti Stiti Pralaya Sadhan Ashaktir Eka Chayeva. Brahma Samhita 5.44. Ale ona jest jedynie jak cień. Chayeva Yasya. Ona działa tak jak cień. Tak jak tam jest cień mojej ręki. Jeśli ja ruszę swoją ręką, cień również podąży za tym. Maya działa w ten sposób. W Bhagavad Gita również jest powiedziane. Maya Dhyakshina Prakritih Suyatesa Characharam. Bhagavad Gita 9.10. Z mojego polecenia Prakriti natura, czy Maya działa. Chayeva Yasya Bhuvanani Vibharti Durga. I następnej linii. Ichanu Rupam Api Yasya Cha Chestatesa. Ta Maya działa zgodnie z poleceniem osoby Boga. I kto jest tą osobowością? Govindam Adipurusham Tam Aham Bhajami. Tą osobowością jest Govinda, najwyższa osoba. Ja składam moje pełne szacunki, pokłony. Maya działa pod kierunkiem Kryszny, tak jak cień porusza się zgodnie z ruchem oryginalnej rzeczy. Pozycja Mai nie jest taka niewdzięczna, zdegradowana. Nie myślcie w ten sposób. Dlatego Vaishnava składa wszelki szacunek Mai, ponieważ ona działa zgodnie z instrukcjami Kryszny. Ona jest Vaishnavi. Ona jest również energią Kryszny. Dlatego ona jest również Vaishnavi. Jaya Śla Prabhupada, Jaya Acharya Deva.